Witam Państwa na spotkaniu na targach wydawców katolickich, na spotkaniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, na spotkaniu poświęconym, tutaj proszę Państwa, może zacznę od drugiego tomu, drugi tom, słownik Zostali na Wschodzie, słownik inteligencji polskiej w ZSRR, a raczej w ZSRS, lata 1945-91. No i są z nami dzisiaj tutaj pani profesor Helena Krasowska, reprezentująca Polską Akademię Nauk. Czy językoznawca to będzie obraźliwe? Nie.
Językoznawca.
Tak, jak najbardziej, bo pani ma tyle specjalności, pani profesor, że musiałbym kilka minut wymieniać. Jest z nami pan dyrektor Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, jeden z pomysłodawców, redaktorów tego słownika, i pan redaktor Tomasz Otocki. Witam serdecznie. Tak. Prasa z Wybrzeża.
Nie,
Wybrzeże zawsze
nas ciekawi.
Proszę Państwa, mamy drugi tom wydawnictwa. Ja jeszcze, panie dyrektorze, ja jeszcze bym chciał od pewnej rzeczy zacząć, bo to jest rzecz, która jest książką, która trochę zdradza, dlaczego pan dyrektor tak ten wschód kocha, z czego to wynika. W ogóle to jest bardzo dobre wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkim serdecznie polecam, każdy z państwa, a wiem, że słownik cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To jest książka, która jest edytorsko świetnie wydana, ze znakomitymi ilustracjami, z bardzo dobrym tekstem głównym autorstwa pana Adama Chlebowicza. I to jest książka, która odsłania kulisy, dlaczego pan dyrektor tak podróżuje na wschód, skąd ten wschód w sercu, ale proszę się też przed publicznością wytłumaczyć, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, bardzo miło mi się z państwem spotkać i z współautorami słownika, panią profesor, panem Tomaszem. Dziękuję panu Rafowi za to wprowadzenie. Tak, no podróż na wschód jest takim... Jest rzeczywiście podróżą. Opisuję moje 10 lat ostatnich podróży, bo wcześniej były wcześniejsze tomy i opisywałem tam te lata wcześniejsze. Koniec lat 80., lata 90., początek XXI wieku, a tutaj mamy rzeczywiście ostatnie 10 lat tych podróży na wschód. Wschód rozumiany, no właśnie, niektórzy pytają się, dlaczego nie na Kresy? No bo tam Kresy wschodnie są oczywiście, ale jest też ten dalszy teren, czyli jest Rosja, przede wszystkim jest Syberia, jest kawałek Kazachstanu, więc dlatego nie można było to zawęzić tylko do Kresów Wschodnich, nawet tych dalszych, bo Żytomierz, bo Mińsk, bo Berdyczów i tak dalej, to już dalsze Kresy, tylko tutaj rzeczywiście teren jest, no wszystko to, co się zaczyna od Bugu, a kończy się na Pacyfiku, na Sachalinie, Wyspach Kurylskich. A skąd się to wzięło? No, trochę pewnie z korzeni rodzinnych, aczkolwiek w domu kompletnie nie kultywowanych, nie podtrzymywanych, to znaczy nie, mój ojciec się urodził w Toruniu i nie było jakby takich rozmów o wschodzie. Natomiast dziadek, który jak miałem 4 lata zmarł, dziadek urodził się, jak się mówiło, na Syberii. To takie było w rodzinie, taka opowieść trochę legendarna. Ja musiałem trochę wody w Wiśle upłynąć, zanim zacząłem sam zgłębiać tą historię. Okazało się, że dziadek owszem się urodził, ale nie na Syberii, tylko w Baszkirii, jakby z tej strony jeszcze Uralu, czyli Ural jest tą granicą, która dzieli Rosję na świat europejski, Rosję europejską i Rosję azjatycką. To oczywiście jakby trochę granica umowna, bo ten świat jest w dużej mierze tożsamy. Natomiast Baszkiria jest z tej strony Ufa, to jest to główne miasto w Baszkirii. Tam dziadek, jego starszy brat skończyli gimnazjum. Oczywiście w czasach jeszcze zaborów. Potem była wojna polsko-bolszewicka. No, były tam te różne epopeje, dość skomplikowana, osobna opowieść. Może kiedyś to opiszę, bo staram się zbierać te ułamki rodzinne i wyciągać różne takie historie właśnie stamtąd. A rodzina oczywiście historycznie się wywodzi z Grodna, wcześniej z Wilna, wcześniej jeszcze z terenów między Witebskiem a Smoleńskiem. Ale ten wschód jakby przyszedł do mnie tak w czasie studiów i zaczęło się od takiego przypadkowego spotkania z tekstem księdza Henryka Chlebowicza, który odnalazłem w antykwariacie, w starym numerze miesięcznika Więź. I to mnie zaciekawiło, że kimże jest ten ksiądz Henryk, o którym nic nie wiem, nikt w rodzinie o nim nie opowiada. To nie jest moja rodzina w sensie takim, że mogę pokazać blisko, że jesteśmy spokrewnieni. Pewnie gdzieś te korzenie wcześniejsze nas łączą. Dzisiaj jest błogosławionym Kościoła katolickiego, jest przez Jana Pawła II na placu Piłsudskiego został wyniesiony do ołtarzy wśród 108 męczenników. I tą historię nadal zgłębiam. Kończę książkę o księdzu Henryku Chlebowiczu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł się z Państwem nią podzielić i będzie tak pięknie wydana jak Podróż na Wschód. Ale teraz już przechodząc do słownika, to słownik to jest efekt właśnie tych podróży, bo w jakimś stopniu inspiracja. Kiedy zaczynałem te podróże w końcu lat 80. istniał jeszcze Związek Sowiecki, rozpadał się, owszem, była pierestrojka, głasność i tak dalej, ale jeszcze istniał. Pierwsze moje podróże do Wilna, do Lidy, do Nowogródka, rok później do Lwowa, to były takie trochę traumatyczne przeżycia w tym sensie, że widziałem te zabytki, widziałem tą piękną kulturę, ale było wszystko w tak strasznym stanie, tak bardzo zaniedbane, że to wywoływało taką reakcję często odwrotną od zamierzonej. Ale spotkałem tam ludzi, których staramy się teraz opisać wspólnymi siłami właśnie w słowniku. Spotykałem wówczas księży, naukowców, inteligentów, a czasami ludzi, którzy nie mieli wyższego wykształcenia, a którzy robili niezwykłe rzeczy, żeby ratować polską tożsamość, polską kulturę. No i potem taki pomysł mi wszedł do głowy, że ci ludzie nie mają swojego upamiętnienia, że mało kto o nich pamięta. No, profesor Mieczysław Gębarowicz ma swoje popiersie w Ossolineum, ksiądz Józef Obremski ma swój pomnik w Mejszagole, ale to są takie lata, powiedzmy, ostatnie. Natomiast zdecydowana większość tych ludzi nie ma ani żadnych płyt pamiątkowych, ani publikacji o nich i stąd ten pomysł. I tak chodziłem od instytucji do instytucji, pukając, kołatając, żeby zainteresować kogoś. Był już jeden, taka przymiarka bardzo poważna z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie. Złożyliśmy granty, ale niestety nie dostaliśmy środków, w związku z tym wtedy pomysł spełzł na Panewce. No i wreszcie, kiedy znalazłem się w Instytucie Pamięci Narodowej, udało się ten pomysł przekonać prezesa jednego, drugiego, realizujemy ten słownik, ale on oczywiście też możliwy jest i to, że on powstaje, to, że mamy dwa tomy, dwa kolejne w planie, to dzięki Państwu, którzy siedzą obok mnie i jeszcze około 30 osób pisało i nadal będzie pisać, mam nadzieję, te hasła do kolejnych tomów słownika, bo to od początku był taki pomysł, że to nie może być dzieło jednego człowieka, tylko żeby tak naprawdę rzetelnie opisać te postacie, mało znane, które trzeba wydobyć często z zakamarków, to potrzeba właśnie się odwołać do ludzi, którzy są najlepszymi znawcami od tej tematyki, czy mają korzenie rodzinne, są powiązani z tymi terenami. No i stąd właśnie obecność Państwa. Pani profesor Helena Krasowska wywodzi się z Bukowiny, tam się urodziła, czyli jest, można powiedzieć, Polką stamtąd i to jest jakby najlepsza rekomendacja. Pani profesor, owszem, zajmuje się etnografią, jest językoznawstwem, ale także nie tylko jakby z tymi swoimi korzeniami, ale badaniami swoimi zrobiła bardzo wiele, żeby ocalać pamięć, ale tą pamięć taką naukową właśnie, etnograficzną, także w postaci dialektów, w postaci tego, co przetrwało do dzisiaj, nie tylko na Bukowinie, bo i w Mołdawii, w Naddniestrzu, obwodzie donieckim. No, dzisiaj Donieck jakby w pełni sobie zdajemy, gdzie to się znajduje, jaka jest agresja, jaka jest opresja, która te ziemie dotyka. Tam też Polacy byli i są, ale to pani profesor o tym sama opowie. I pan redaktor Tomasz Otocki, z którym się znamy też już czas jakiś, jeden z najlepszych specjalistów od krajów bałtyckich, a Łotwa chyba jakoś tak szczególnie w sercu pana Tomasza się znajduje, więc wśród tych jakby poszukiwań moich, kogo zaprosić do współpracy, to oczywiście też jedno z zaproszeń tych adresów to był pan Tomasz Otocki, który w pierwszym i w drugim tomie napisał właściwie gro haseł dotyczących Łotwy, z jednym wyjątkiem, Olga Daukszta, takie hasło, które napisała pani Natalia Szabota, zresztą to niezwykłe życie i też kolejna Polka z Łotwy, która przygotowuje doktorat, jest już właśnie ten doktorat ukończony, wystarczy ta finalizacja właśnie o Polce, niezwykłej Polce i niezwykłych losach tej osoby, ale już chyba za dużo mówiłem. Więc...
Nie, pan dyrektor tutaj już w zasadzie wprowadził nam temat i panią profesor. Pani profesor ma w ogóle przed sobą coś wydrukowane. Proszę zdradzić, co pani profesor tutaj ma ze sobą.
Dzień dobry Państwu. Tak, ze sobą mam biogramy. Biogramy trzech moich bohaterów z drugiego słownika. W zasadzie czterech bohaterów. Dwie siostry Fifarki, Olga i Elżbieta Fifar, urodzone w Czerniowcach. To są filarki polskości, filarki katolickości. Dzięki tym paniom w Czerniowcach przetrwała polskość, która była połączona z katolickością. Warto wspomnieć również o tym, że w Czerniowcach kościół nie był zamknięty. Proboszczem w czasach po wojnie, po 1945 roku, był cały czas ksiądz Franciszek Krajewski, również opisany w drugim tomie przez pana redaktora Adama Chlebowicza. Owszem, ksiądz Franciszek Krajewski był prześladowany. Przez 10 lat pracował jako stróż. Zabroniono mu odprawiać mszę świętą. Natomiast całe podziemie w Czerniowcach pracowało i w tym podziemiem polskim kierowały właśnie Elżbieta i Olga Fifarki. Nauczanie katechezy, nauczanie języka polskiego. Jak to się działo? Panie uczyły w domach prywatnych. Ksiądz Franciszek Krajewski miał również siostrę Olgę. Oczywiście te mieszkania, jak sióstr Fifarek, tak i Olgi Krajewskiej, od czasu do czasu były przeszukiwane, więc panie poszukiwały miejsca, gdzie można nauczać katechezy i języka polskiego. To dzięki nim przetrwały ta polskość w Czerniowcach. Co więcej, po 1990 roku, kiedy już można było mówić głośno, że są Polakami, panie z tego powodu też cieszyły się. Te panie niezwykłe w Czerniowcach, w ogóle nie tylko Polacy, ale również inteligencja żydowska, niemiecka, rumuńska, wie, kim były panie Fifarki. One zawsze chodziły jednakowo ubrane, nie założyła rodziny, były oddane sprawie w ogóle polskiej, katolickiej. Same w sobie nosiły tę kulturę. Widać było, jak zwracają się do ludzi, jak mówią. Oczywiście znały wszystkie języki bukowińskie, bo rozmawiały i po niemiecku, rozmawiały język rumuński bardzo dobrze, potem rosyjski i ukraiński. Były bardzo szanowane w mieście. Pomimo tego, że były prześladowane jakby w tym czasie komunistycznym, w latach 90. jakby każdy mieszkaniec Czerniowiec wiedział, kto idzie ulicą. Zawsze kłaniały się. Kolejny biogram dotyczy pana Ludwika Markulaka, który tutaj opracowałam. Ludwik Markulak urodził się w Dawidenach, w polskiej rodzinie. Dawidenet jest niewielką miejscowością, zamieszkała obecnie przez Rumunów, Ukraińców. Pan Markulak urodził się jako kolejny, dziewiąte dziecko. Cała rodzina polska. Ze swoją siostrą pojechał do Czerniowiec, ukończył liceum nauczycielskie wówczas. Uczył w szkole, był dziennikarzem. Tę polskość, owszem, kontynuował pan Ludwik Markulak, urodził się w 1927 roku, więc nieco później pani Elżbieta i Olga Fifar urodziły się w 1912 roku, więc jakby o kilkanaście lat starsze. Pan Ludwik Markulak odegrał bardzo ważną rolę właśnie w tych czasach już 90. To on zakładał Polskie Towarzystwo imienia Adama Mickiewicza w Czerniowcach. Współzakładał, bo prezesem została pani Jadwiga Kuczabińska, która do dzisiaj mieszka w Czerniowcach. Natomiast pan Ludwik Markulak był taką prawą ręką. Odpowiadał za szkolnictwo polskie w całym obwodzie. Więc to, co warto wspomnieć, że w 1991 roku powstały punkty nauczania języka polskiego w kilku miejscowościach, w Starożyńcu, w Pance, w Starej Hucie, we wsi polskiej, w Dolnych Piotrowcach, w polskiej wsi, w Terebleczu. Jeździ do tych wiosek, rozmawia z dyrektorami szkół po to, żeby język polski był nauczany w szkołach, więc niezwykła osoba. Miałam ten zaszczyt poznać i obie panie Fifarki i pana Ludwika Markulaka w Czerniowcach. Prowadząc już badania, również rozmawiałam z panem Ludwikiem Markulakiem, który wręczył mi garść swoich dokumentów, mówiąc: niech pani to weźmie, ponieważ potem to zginie, wyrzucą. Dlatego, że to, co ja piszę, w zasadzie nikomu już nie będzie potrzebny. Pisał wiersze, pisał opowiadania. Mówią: piszę dla siebie, czuję taką potrzebę i piszę. Nie będę może teraz cytować, żeby nie zabierać też czasu moim kolegom. Jeżeli będzie czas, to oczywiście jeden z wierszy postaram się zacytować. No i na razie tyle, tak.
Jeszcze jak pan dyrektor na początku tytułem wstępu mówił o też rejonie donieckim, to historia lubi się powtarzać. Ja pamiętam końcówkę 2014 roku, bo akurat byłem zaangażowany w przewiezienie ponad 2,5 tysiąca Polaków, którzy z Doniecka i z Ługańska wyjeżdżali. I to jest analogia tej historii, jest jeszcze w ogóle taka z tym, co państwo opisujecie, że znowu tym miejscem głównym organizacji, głównym miejscem kontaktowym, przez który udawało się załatwiać różne sprawy, także z miejscowym już w zasadzie FSB, łamane na KGB, to był Kościół katolicki. Wszystkie ułatwienia, wszystkie kontakty znowu odbywały się przez miejscową parafię. Przede wszystkim to było najtrudniejsze w Ługańsku, ale także w Doniecku. Oczywiście nie wszystkie osoby, które przyjechały jak gdyby w pełni, czuły się Polakami, bo to były też rodziny mieszane, ale każdy chciał to miejsce opuścić. Znaczy mówię tutaj o dzieciach, bo to często były małżeństwa mieszane, też osób, które na przykład w latach 70. wyjeżdżały do pracy. No ale w zasadzie pozbyliśmy się w ten sposób resztę Polaków w obwodzie donieckim i ługańskim w 2014 roku. I ta historia, mówię, trochę nie ma końca tego, co dzieje się niestety na wschodzie, ale już oddaję głos panu redaktorowi. Pierwszy tom, pamiętam, 10 biogramów. Ile w tym tomie biogramów i dlaczego Łotwa, panie redaktorze?
Może odpowiem na to drugie pytanie, dlaczego Łotwa. Ja w zasadzie zawsze interesowałem się tematyką wschodnią, już od czasu szkoły średniej. To, co kraje położone między Polską a Rosją, mnie bardzo fascynowały. I w zasadzie po swoich studiach, po stosunkach międzynarodowych, poszedłem na studium Europy Wschodniej. gdzie uczyłem się na specjalizacji bałtycko-białorusko-ukraińskiej. Chodziłem na... Tak. Między innymi profesor Kałaur-Gierowska, profesor Kozakiewicz, profesor Makauskas to byli moi wykładowcy. I też zapisałem się na język łotewski jako wolny słuchacz na bałtystyce. I ta Łotwa coraz bardziej zaczęła mnie fascynować. W końcu zacząłem jeździć na Łotwę do Rygi, do Łatgalii, do Kurlandii. I piszę już na temat Łotwy no, ponad 10 lat. Zajmuję się nie tylko historią, ale również tematyką polityki łotewskiej. Ale od już dłuższego czasu interesują mnie bardzo mniejszości narodowe żyjące na Łotwie. Warto przypomnieć, że Łotwa obok Kazachstanu w 1989 roku była jednym z tych krajów dawnego ZSRS, gdzie współczynnik ludności narodu tytularnego był najmniejszy. 48% mieszkańców Łotwy to byli rosyjskojęzyczni w 1989 roku i wśród mniejszości rosyjskojęzycznej byli też Polacy łotewscy, dlatego że trzeba pamiętać, że po 1945 roku na Łotwie skasowano całkowicie polskie szkolnictwo. W tym sensie losy Polaków na Łotwie sowieckiej przypominają trochę losy Polaków na Białorusi i na Ukrainie, chociaż na Ukrainie te dwie polskie szkoły we Lwowie w czasach sowieckich się zachowały, a po 1949 roku na Łotwie nie było niczego. Tak naprawdę filarem polskości była rodzina i Kościół katolicki. Także w pierwszym tomie opisujemy, jeśli chodzi o Łotwę, opisujemy działaczy polskich z Rygi, z Dyneburga, z Lucynu, z Rzeżycy. Natomiast w drugim tomie znalazł się chociażby biogram księdza Leonarda Kozłowskiego, kapłana z Kościoła Matki Boskiej Bolesnej, który w czasach sowieckich był czynny i był takim miejscem zbierania się Polaków. To historycznie parafia, do której oprócz Łotyszy, Łatgalczyków, Litwinów przychodzili Polacy. I do dzisiaj odbywają się tam msze w języku polskim. Polskość na Łotwie i na Litwie, trzeba przyznać, była zawsze związana z Kościołem rzymskokatolickim. Mówię o tych najnowszych czasach, tak, o XIX i XX wieku. Jeśli pominiemy małe wspólnoty protestanckie w Wilnie, to Kościół był zawsze opoką dla polskości. No i szczególnie po 1945 roku tak się stało na Litwie i na Łotwie. I to jest bardzo widoczne, jeśli badamy biogramy, i to nie tylko są biogramy księży, ale też biogramy katechetów, katechetek. No, warto wspomnieć o takiej postaci jak Jadwiga Bałżykówna, która po 1945 roku była krótko wicedyrektorką polskiej szkoły w Dyneburgu, zamkniętej przez Sowietów w 1948 roku. I ona nauczała religii potajemnie w czasach sowieckich, w latach 50., 60., 70. I takie postacie też bardzo chciał, żeby znalazły się w kolejnych tomach słownika.
Może trochę, przepraszam, że wtrącę się, ale takie dwie małe refleksje mi przyszły do głowy. Jak pan Tomasz Otowski powiedział, pojechałem do Rygi, to takie skojarzenie z dzieciństwa. Kiedyś, nie wiem, czy państwo to pamiętają, część państwa może tak, krótko mówiąc, synonim słowa zwymiotować to było pojechać do Rygi.
Tak.
Nie wiedzieć czemu, ale to może pan Tomasz to wyjaśni.
Może od nadmiaru balsamu ryskiego.
No właśnie. Nie, ale to chodzi o to, że jak pewne sformułowania są zakorzenione w naszej kulturze i czasami sobie nie uświadamiamy do końca, że one mają te pochodzenie kresowe czy wschodnie. Tu jeszcze do tego, co mówiła pani profesor, to siostry Fifar, bliźniaczki, to można, panie Rafale, pokazać zdjęcie, które jest w drugim tomie właśnie przy biogramie sióstr, bo one, bliźniaczki, rzeczywiście wyglądające tak samo, niewysokiego wzrostu, mówiła pani profesor o tym ich eleganckim zawsze stroju, o właśnie, tu jest to zdjęcie, które można puścić i zobaczyć. Właśnie to zdjęcie ma niezwykłe znaczenie, bo to dzięki temu, że pani profesor znała te osoby i są te zdjęcia, to my możemy je opublikować. I to jest rzecz absolutnie niezwykła, bo to jest zdjęcie z Rarańczy, z miejsca, cmentarz polskich żołnierzy, bohaterów, którzy walczyli o niepodległość w czasie I wojny światowej. A tu mamy zdjęcie prawdopodobnie z lat 70., prawda? Tak możemy je oszacować. Wówczas, kiedy w Rarańczy na pomniku polskich bohaterów, no żaden Polak z Polski nie mógł dojechać. A A siostry FIFAR są na tym zdjęciu, jak zobaczycie Państwo, one rzeczywiście jak siostry Ksero wyglądają, tak samo ubrane, tak samo wyglądające. Tutaj jedna z tych opowieści, które dzięki Pani Profesor poznałem, że na przykład potrafiły latem chodzić w rękawiczkach, prawda, białych, eleganckich, a właśnie dla tego podkreślenia niezgody jakby na tą taką przaśność sowiecką. Jakby pokazywały swoim strojem, jakby swoją w ogóle osobowością, że one są z innego świata. I to są opowieści niezwykłe. To jest opowieść na pewno na jakiś film dokumentalny czy fabularny. Każda z tych opowieści właśnie pani Jadwiga Bałżyk czy siostry FIFAR, tu mamy mnóstwo takich opowieści, które są absolutnie niezwykłe i to, że się udaje je ocalać, te ułamki, to ja się z tego po prostu bardzo, bardzo cieszę.
Tutaj małe dopowiedzenie do tego, co powiedział pan dyrektor. Tak było jeszcze w latach 80. i na początku 90. Między innymi też dla pań, które pracowały w ambasadzie już powiedzmy Federacji Rosyjskiej w Warszawie, że to, co zauważały wcześniej oczywiście sowieckiej, to co zauważały u Polek, to elegancje pomimo braków różnego rodzaju nie uwzględniały faktu, że większość pań po prostu sama sobie szyła te ubrania. To tak na marginesie. To już zostało powiedziane, że Polak łączył się cały czas jak gdyby z wyobrażeniem, z faktem bycia katolikiem, że to określało polskość w tych miejscach, ale co w ogóle oznaczało dla Polaków bycie Polakiem na tych terenach? Bo to nie były bynajmniej tylko przywileje w pewnym momencie.
Ja za chwilę oddam mikrofon pani profesor, bo to pani profesor niejako na swojej skórze też przeżyła, ale możemy się tutaj cofnąć do początków, tak jak słownik się zaczyna, koniec II wojny światowej. Teoretycznie wygrywamy, jesteśmy po stronie zwycięzców, ale wiemy o tym, że to wcale nie było zwycięstwo a dla ludzi z Kresów to była klęska, bo niby wygraliśmy wojnę, ale tak naprawdę ci ludzie tracą swoją ojcowiznę, są zmuszani do opuszczania tych swoich domostw rodzinnych. No, a tu musimy pamiętać o tej zdradzie Zachodu wobec nas, czyli Jałta, która to nie jest tylko jakby wola Sowietów, ale też słabość Zachodu, która się na to zgadza, na to, żeby Polaków wysiedlić, żeby przemieścić na Zachód, wyrzucić jakby z tych ziem, gdzie byli związani przez stulecia. No i co się dzieje właśnie wtedy z polskością? No, polskość jest prześladowana, krótko mówiąc. Nie ma jakby racji bytu, nie ma możliwości uczenia języka polskiego, poza wyjątkami, poza Litwą, poza tymi dwoma szkołami we Lwowie. No jeszcze do 1948 roku rzeczywiście Łotwa, Białoruś, a potem wszystkie szkoły są zlikwidowane. No i teraz ci inteligenci, ci Polacy, którzy decydują się tam zostać, a dlaczego się decydują zostać? No bo uważają, że muszą być strażnikami tego dziedzictwa, że to dziedzictwo wielowiekowe trzeba zachować. Jeśli oni tego nie zrobią, jeśli oni nie zostaną, tak jak profesor Gębarowicz w Lwowie, jak doktor Jerzy Orda w Wilnie, ale też mnóstwo innych osób, doktor Olszewicz, możemy tutaj mnożyć te nazwiska, że po prostu nikt nie będzie pamiętał o tym. To jest w naszym słowniku. Opisujemy zresztą nie tylko Polaków, bo są też przedstawiciele innych narodów. Jest Łotysz, są Żydzi, są Ormianie, są Karaimowie, są Tatarzy i tak dalej. W każdym tomie jakby ta liczba się powiększa. I jedna z tych opisanych osób, profesor Dora Katznelson, Żydówka urodzona w Białymstoku przed wojną w 1921 roku, ona po latach mówi o tym, że my musimy dać świadectwo, bo jakbyśmy nie dawali tego świadectwa, to powiedzą, że tu Polski nie było, że tej kultury tutaj nie było. To jest w ogóle niezwykłe. Czyli opisujemy także te postacie, które stanowią tej mozaice narodowościowej, taką jak była pierwsza i druga Rzeczpospolita, czyli wielonarodowa, wielokonfesyjna. No i właśnie te opresja to jakby ogólnie, ale wprost represje. No przecież mnóstwo tych ludzi zostało aresztowanych, trafili do więzień. No iluś oczywiście zginęło na zesłaniu, czy zostali wprost zabici przez system sowiecki. I to, że ktoś trwał przy polskości, to, że ktoś uczył potajemnie polskiego, to za to, czy religii, to mógł za to trafić do do więzienia, mógł być poddany represjom, mógł trafić na parę lat do więzienia, więc jakby ten wybór był taki no bardzo, bardzo, bardzo trudny i wiązał się po prostu z dużą ofiarą, ale to może właśnie przekażę mikrofon pani profesor. Ta opowieść tutaj jest na pewno bardziej wiarygodna od osoby, która sama to w jakimś stopniu przeżyła.
Bardzo dziękuję. Tak, dobre pytanie pan redaktor postawił. Czym jest polskość? I wiele lat w moim domu rodzinnym, mój tato był Polakiem, mama była Rumunką. I to pytanie powstawało zawsze, tak? Kim my jesteśmy? Ja jestem szóstym dzieckiem moich rodziców, najmłodszym. Czasami żartobliwie, czasami często w szkole, tak? Nas było trzy osoby z pochodzenia polskiego. Nauczyciele, kim jesteś? Ja mówię, Polką. Dlaczego jesteś Polką? Ja mówię, wiem, że jestem Polką, ja mam krew polską. No, w 10 klasa wyrobienie tam dowodu osobistego do rubryki trzeba wpisać. Pani mówię, wiesz, no wpisz tam Ukrainka, bo będzie ci łatwiej w życiu. Ja mówię, ale ja nie jestem Ukrainką. No ale wiesz, no tak będzie ci łatwiej. Ja mówię, no ale w czym ma być mi łatwiej? Chociaż wiedząc o tym, bo przecież w domu mówiło się, że dzięki temu, że tato nie był w partii, że nie zrzekł się swojej wiary, nie zrzekł się polskości, dlatego moje siostry najstarsze, czy moje starsze rodzeństwo nie mogło dostać się na studia. Ale my to widzieliśmy, tak? Jeszcze nie było wiadomo, czy Związek Sowiecki się rozpadnie. Mówię, no nie dostaniesz się na studia. Ja mówię, no ale to nic nowego, no to nie będę studiować. Moje starsze rodzeństwo też się nie dostało na studia. Więc te wartości polskości, które zostały przekazane w domu, one trwały. No tato też nie miał się czego bać. Pracował w kołchozie, nie był w partii. W szkole jak się coś działo, oczywiście zapisywano, kiedy które dzieci chodziły na święta do cerkwi czy do kościoła. Oczywiście raz się zdarzyło, że zapisano mnie, że byłam w cerkwi, ponieważ chciałam zobaczyć, jak wygląda święcenie pokarmów wielkanocnych. No i zostałam wpisana, wezwana razem z innymi. Nauczycielka mówi, no ale co ty tam robiłaś? Przecież wy chodzicie do kościoła. Ja mówię, no jak to co? Chciałam zobaczyć. Ja muszę wiedzieć, z kim mieszkamy w jednej wsi. No oczywiście rodzice byli wzywani. Zawsze tato spokojnie przychodził do pokoju nauczycielskiego, czy tam do dyrekcji. No i dyrekcja wylewała swoje niezadowolenie, na co tato zawsze mówił, spokojnie, proszę panią, ale to moje dzieci, ja ich wychowuję. Wy musicie przekazać to, co tam powinniście, ale ja ich wychowuję. I tam, gdzie oni chodzą, to ja decyduję o tym. Spokojnie wychodził, więc dyrekcja była trochę bezradna, bo nie mogli w żaden sposób tego taty ukarać, tak? No bo co już dalej? Natomiast o kolejnej postaci polskości chciałabym opowiedzieć we wsi Swoboda Raszków. To jest pierwsza Rzeczpospolita, koło Raszkowa.
Przepraszam pani profesor, mam takie pytanie, bo ja na przykład jak byłem u księdza Adama w Latyczowie, przy Włoskiego w Latyczowie, jak odbudowywał kościół, to jest taka miejscowość pomiędzy, dla państwa, między Winnicą a Chmielnickim, w połowie drogi można powiedzieć, chociaż bliżej Winnicy, tereny pierwszej RP, to na przykład bardzo wielu parafian zgłaszało się do niego na takiej zasadzie, że no, mieli polsko brzmiące nazwiska, ale tam jednak już był walec 37 roku, ponieważ on w podziemiach kościoła znalazł bardzo wiele zwłok osób pomordowanych, prawdopodobnie w 37, ale nie tylko, bo potem tam oczywiście była jakaś szwalnia, produkcja kaloszy i tak dalej, na zapleczu kościoła, czy w pani okolicy podobnie się działo, że były osoby, które na przykład miały polsko brzmiące nazwiska i przez parafię tą swoją polskość poznawały?
Trochę nie, dlatego że w tych środowiskach wiejskich, tak, to tam był też porządek. Porządek polegał na tym, że jeżeli kobieta wychodzi za mąż, za mężczyznę, przyjmuje jego nazwisko, przychodzi na wiarę i wszystkie dzieci są wychowywane w tej wierze. Więc moja mama w ogóle się nie sprzeciwiała. Moja mama była Rumunką prawosławną. Więc zdawała sobie sprawę, że wychodzi za mąż za katolika, za Michała Krasowskiego. Przeszła na wiarę katolicką, wzięła ślub w kościele katolickim i wszystkie dzieci były chrzczone w Czerniowcach, 30 kilometrów od mojej wsi, ponieważ tam był jedyny kościół czynny. Oczywiście wszystkie dzieci były chrzczone potajemnie. Więc jakby, czy też w takiej miejscowości, no wszyscy się znają, w jakiś sposób są spokrewnieni, dalsze, bliższe pokrewieństwo, więc jakby problemów pomiędzy ludźmi nie było. Natomiast tu warto wspomnieć, dlaczego ci nauczyciele. Ci nauczyciele byli kierowani do pracy gdzieś z innych obwodów lub z innych republik radzieckich. Nauczyciele mieli właśnie za zadanie, tak, żeby przekształcić to środowisko wiejskie w wiarę inną, w leninizmu, marksizmu i tak dalej. No, w środowiskach wiejskich to się raczej nie udawało. Dlatego, że środowiska wiejskie, czy to prawosławne, czy katolickie, trzymały się między sobą. Te osoby żyły, no, do dzisiaj jakoś tam żyją, bo w tych miejscowościach nigdy nie zostały zaakceptowane. Co jeszcze warto wspomnieć, że dzieci czy wnuki tychże nauczyciele, no nie czują się dobrze w środowisku, dlatego że środowisko ich nie zaakceptowało. Środowisko nadal pamięta te krzywdy wyrządzone dzieciom w szkołach. Więc jakby to jest takie... O tej drugiej osobie, jeżeli mogę powiedzieć dwa słowa. Piotr Pogrebny, wieś Swoboda Raszków. 14 kilometrów od Raszkowa, który był szafarzem w latach 70. Wieś wyjątkowa. Wyjątkowa ze względu na to, że cała wieś zadeklarowała w spisach ludności w radzieckich jako narodowość polską. Tak, w radzieckich spisach ludności. Nie bali się. W 70-tych latach podejmują się budowy kościoła w swojej wsi. Wcześniej dochodzili do kościoła do Raszkowa, 14 kilometrów od tej miejscowości. W 1948 roku kościół w Raszkowie zostaje zamknięty całkowicie już. Więc w tej miejscowości zbierają się w jednym domu, w drugim domu, w trzecim domu. Od czasu do czasu do nich dojeżdża ksiądz katolicki z Kiszyniowa i za namową księdza Władysława Zawalniuka, obecnie pracującego w Grodnie, ludzie zaczynają budować kościół. Potajemnie w nocy budują kościół. Tak. Kościół zostaje otwarty, została odprawiona msza święta na drugi czy na trzeci dzień. Przyjeżdża ciężki sprzęt, jest decyzja rozwalenia kościoła. I w listopadzie 1976 roku chyba kościół zostaje rozwalony. To była straszna tragedia dla wszystkich mieszkańców tej wsi, ponieważ żyło się tam biednie, budowali cała ze swoich składek ten kościół, zostaje rozwalony. W tym dniu, kiedy kościół zostaje rozwalony, dzieci nie wypuszczają ze szkół, a przy każdym domu jest policjant, żeby te osoby nie wyszły, nie sprzeciwiały się temu zawaleniu. Co jeszcze? Zostaje poproszony tak zwany komitet kościelny, tak zwana dwacatka. Osoby zostają wywieziony do rejonu, tłumacząc im, że będzie zarejestrowany ich legalnie komitet kościelny. Tak? Zostają wywiezione. Wywieziono te kobiety gdzieś 70 kilometrów poza wieś. Wyrzucono zimno, niektóre na bosaka. Z kościoła została również zabrana hostia, wszystkie komunie święta gdzieś potem odnalezione, gdzieś w stajni, w koniuszni. Natomiast ten Piotr Pogrzebny tutaj czym i dlaczego, to nie tylko on jest opisany tutaj w słowniku, natomiast tam w tej miejscowości kolejne kobiety prowadzą modlitwy, prowadzą spotkania. Wszystkie te spotkania odbywają się w języku polskim. Chociaż na co dzień ludność ta mówi gwarą ukraińską, gwarą języka ukraińskiego, tak zwaną gwarą podolską języka ukraińskiego. Dlaczego? Ta część Naddniestrza należała niegdyś do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Były tam szkoły ukraińskie. Więc ta tradycja, że między sobą rozmawiają w języku ukraińskim, pozostała do dzisiaj. Oni do dzisiaj mówią gwarą języka ukraińskiego. Piotr Pogrzebny był takim szafarzem, ale on przygotowywał się do paraliturgii. Przygotowywał się pisząc tak zwane kazania. Te kazania są zapisane, on wszystko zapisywał. Zapisywane są tą gwarą, taką ukraińską, niezwykłą gwarą. Znał trochę język polski. Osobiście znał się z kardynałem Wyszyńskim również. Nie tylko w tej wsi jakby miał pozwolenie na udzielanie komunii, udzielał komunii, ale również jeździł do Rybnicy, jeździł do innych wiernych w obecnym Naddniestrzu. Jak służył ludziom nie tylko Słowem Bożym, ale również udzielaniem komunii świętej. Też to, co opowiadają ci niezwykli Polacy w Swobodzie Raszków w czasach komunistycznych zimą, kiedy przyjechał ksiądz, wyjeżdżał już z tej wsi, ludzie zbierali ze śladów śnieg. Śnieg topili, uważając to za wodę święconą, ten śnieg. Że to będzie woda święcona. Więc pragnienie w ogóle na tych terenach, to pragnienie Słowa Bożego, czy pragnienie zobaczenia księdza było niezwykłe. No to jest, i to tutaj też to się łączy, tak? Nie księdza, ale też Słowa Bożego. Słowa Bożego i słowa w języku polskim. To było ważne. To było ważne dla tych ludzi. Do dzisiaj w Rybnicy czy w tej wsi mówią Polacy, że gdyby nie wiara, nas Polaków tutaj by nie było. I to rzeczywiście jest prawda. To też warto wspomnieć o tym, że no już od powiedzmy 30 lat tworzy się nowa historia. Ci księża, którzy tam posługują, obecnie jest trzech księży w takich ważnych filarów polskości, katolickości w Naddniestrzu, to dzięki nim to trwa ta polskość i katolickość. O tych księżach no, dzisiaj mało się wie, co oni robią, dlaczego oni tam są. Natomiast ja ostatnie 3-4 lata jeżdżę na moje badania dotyczące tożsamości polskiej, mam przyjemność rozmawiać z tymi księżmi. No, wyjechali jako młodzi chłopcy, 30-letni z Polski i są tam. Dzięki nim są tam też Polacy. Tu chciałabym wskazać na rolę jednostki w procesie historycznym. Jak jednostka odgrywa wielką rolę w tworzeniu grupy. Czy tutaj mówię teraz o tych księżach, o Piotr Kuszman, ksiądz Tadeusz Magierowski w Rybnicy, ksiądz Marcin Januś w Słobodzie Raszków. Dzięki tym księżom też Polacy czują się tam bezpiecznie. Tworzą grupy, są w stanie stworzyć grupę i no, obecnie też nie bać się tak, i mówić głośno, że są Polakami.
Zostało nam kilka minut dosłownie, ale jeszcze chciałbym oddać głos też panu Tomaszowi z pytaniem takim, oczywiście pan znał język, nie jest to proste odtwarzanie historii, ale w jaki sposób buduje się taki biogram na przykładzie tego wszystkiego, co tych postaci, które pan przywrócił naszej pamięci, bo to, co jest walorem, proszę państwa, słownika, nie wiem, czy państwo mieli słownik w dłoni, pierwszy tom, zachęcam oczywiście do zakupu drugiego tomu, to jest fakt, że to nie jest taka sucha relacja, jak znamy z niektórych publikacji, tylko to jest tak naprawdę pewnego rodzaju, wszyscy państwo, którzy tworzyli te biogramy, pewien rodzaj śledztwa historycznego i przywrócenie żywej postaci, żywej, nie zamkniętej w jakichś datach, miejscach, w miejscach zatrudnienia, w miejscach zamieszkania, tylko mamy do czynienia dzięki formie, którą państwo przyjęli i włożyli zresztą, co widać, serce do przywracania pamięci tych postaci, to obcujemy z żywymi ludźmi, z ich historiami, tak jak przed chwilą to pani profesor nam relacjonowała i przedstawiała. Panie Tomku.
Ja w pierwszym i drugim tomie słownika pisałem głównie o postaciach z Rygi, z Dyneburga i z Kowna. To niekiedy są postaci, które już miały swoje biogramy. Na przykład jest taki dobry słownik biograficzny Polaków za granicą, wydany w 2001 roku, gdzie trochę jest biogramów z Łotwy. W 2018 roku Fundacja Bałtycka wydała słownik, taki album 100 Polaków zasłużonych dla Łotwy, gdzie też zamieściliśmy nazwiska Polaków z Rygi, Polaków z Dyneburga. Natomiast powiem szczerze, że często ustalenie faktów biograficznych, zwłaszcza dat, było dość skomplikowane, dlatego że pewne historie są nieopisane. Na przykład wszyscy Polacy, którzy się interesują kresami, wiedzą, że na Wileńszczyźnie istniały polskie szkoły w czasach sowieckich. Właśnie Litwa Sowiecka była tym wyjątkiem. Oprócz tego Czerwony Sztandar, ta historia jest mniej więcej znana. Ale już na przykład sytuacja Polaków w Kownie nie bardzo po 1945 roku. Tak? Po 1945 roku w Kownie nie została ani jedna polska szkoła. Nie zostało też polskie nabożeństwo. Później przywrócono mszę świętą w języku polskim. Do tej pory w kościele karmelitów w Kownie ona jest. Natomiast działalność Polek, bo to były panie głównie, w zasadzie w 90% Polek z Kowna, które walczyły o szkoły polskie w Kownie, natomiast na to władze sowieckie nie chciały się zgodzić, ale wywalczyły kursy języka polskiego i wywalczyły zespół Kotwica. I tutaj taką ciekawą postacią jest pani Helena Orniarzanka, opisana w drugim tomie słownika, bardzo zasłużona, najbardziej zasłużona Polka dla Kowna po II wojnie światowej. I tak naprawdę ta historia Kotwicy i historia kursów języka polskiego w Kownie nigdy nie została spisana. Ona gdzieś tam się pojawiała w Czerwonym Sztandarze, później po 90 roku w Kurierze Wileńskim, w Tygodniku Wileńszczyzny coś pisano, ale w formie książkowej nigdy tego nie spisano, a życie Polaków kowieńskich po II wojnie światowej, tak samo jak życie Polaków ryskich, jest warte tego, żeby je spisać. Więc tutaj w momencie konstruowania biogramów z pomocą przychodziły archiwa, Łotewskie Historyczne Archiwum Państwowe w Rydze, archiwum w Wilnie, dlatego że nawet jeśli pisałem biogramy o Łotwie, no to często trzeba było pójść do archiwum wileńskiego, dlatego że wielu Polaków z Łotwy przed wojną studiowało na Uniwersytecie Stefana Batorego. Takim przykładem jest Julia Ostrowska, siłaczka z Rygi, która w swojej kamienicy, w swoim mieszkaniu przy ulicy Suworowa w Rydze prowadziła kursy języka polskiego. To były kursy nieoficjalne, niezbyt mile widziane. Gdyby się o nich dowiedziano, to na pewno byłyby niezbyt mile widziane przez władze sowieckie. No ale takich kobiet nauczycielek w Rydze też było trochę więcej. Warto wspomnieć o pani Julii Tarchalskiej, która również prowadziła kursy w Rydze. Więc przede wszystkim tak, w momencie opracowywania biogramów to archiwa, Polak na Łotwie okazał się również pomocny. To jest kwartalnik, który od 1991 roku wydaje Związek Polaków na Łotwie. Echo Rygi, takie czasopismo, ale bardzo pomogły rodziny wtedy, kiedy mogły pomóc. Bo oczywiście są w Rydze takie rodziny, które pielęgnują pamięć o swoich przodkach, o ich zasługach i to jest bardzo budujące. No ale bywają też przypadki takie, że ludzie już nie wiedzą nic o swoich przodkach, chociaż odgrywali bardzo znaczącą rolę i przed wojną, i po wojnie.
Niestety czas jest nieubłagany, chociaż otworzyliśmy dopiero rozmowę o najciekawszych historiach, bo historia, tak jak pani profesor powiedziała, zawiera się w ludzkim losie, w ludzkim działaniu, w ludzkiej decyzji, w wyborze dobra lub zła, zaniechania bądź pracy. To wszystko, proszę państwa, jest w tym słowniku tak naprawdę, plus kapitalne, przepiękne, poruszające zdjęcia, bo to jest też Polska, która już nie istnieje. Ja ze strony mamy jestem z domu Mackiewicz, więc wiadomo skąd nazwisko i na przykład dla mojego dziadka świat tej Polski perelowskiej, homogenicznej, bez sąsiadów Karaimów, Ormian, Żydów, Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, to był świat nudny, płaski, nie do końca dla niego przyjmowalny, zrozumiały. On się trochę męczył w tym świecie, no ale taka była też kolej jak gdyby wojny i tego, co postanowili o naszym losie w Jałcie. Roosevelt, Churchill i Stalin. W takim świecie się znaleźliśmy. Proszę państwa, ja odsyłam do tej historii. Jak państwo widzą, wszyscy w to serce włożyli, w całą pracę. I pani profesor, i pan dyrektor Adam Chlebowicz, i pan redaktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja tylko może jeszcze... Dziękuję państwu bardzo, dziękuję panu redaktorowi Rafowi. Tylko takie jedno dopowiedzenie chciałbym zrobić na zakończenie. W pierwszym tomie jednym z współautorów tej części białoruskiej jest Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut napisał 8 biogramów, zresztą nie tylko dotyczących Białorusi, ale i Litwy. Idąc tutaj na spotkanie z państwem na krakowskim przedmieściu przed Wspólnotą Polską jest takie zdjęcie Andrzeja Poczobuta i z informacją, że 553 dni przebywa w więzieniu reżimu Łukaszenki. Więc nasz słownik kończy się na roku 91, ale ta historia ciągle trwa. Andrzej Poczobut miał napisać biogramy do drugiej części słownika. Rozmawialiśmy już o planach konkretnych, co i które postacie opisze i 3 dni później został aresztowany. I druga historia, też bardzo krótko. Słyszą państwo o cmentarzach polskich bohaterów, polskich akowców na Białorusi, które są niszczone, Surkąty i inne miejsca historyczne. To jest, tu opisujemy postacie, które na przykład Michał Wołosewicz, którzy Polacy z Białorusi, którzy ratowali pamięć w ogóle o tych grobach, o tych miejscach. Znaczy tam nie było cmentarzy, ale to ludność miejscowa przechowała pamięć o takich bohaterach jak major Kalenkiewicz, jak Jan Piwnik Ponury i tak dalej, i tak dalej. I to ci ludzie, jakby często te miejsca były bezczeszczone w tamtych latach sowieckich. Potem dzięki właśnie tej pamięci Polaków cmentarze zostały stworzone, jakby nadały taki ludzkiego wymiaru, tak jak cmentarz powinien wyglądać. I oto dzisiaj znowuż ten sam reżim Łukaszenki niszczy te groby. Więc ta historia trwa do dzisiaj. Ten wymiar, mówię o takim wymiarze tragicznym, bo nie chcielibyśmy, żeby to tak się objawiało. No, wbrew jakby naszym zamiarom i naszym intencjom, to jak mówię, ta historia trwa i o tym warto pamiętać. Dziękuję bardzo.
A ja już niedługo zapraszam państwa na antenę Polskiego Radia, gdzie będę z państwem o słowniku rozmawiał. Pan dyrektor wie, pani profesor jeszcze nie wie i pan redaktor też nie, ale się właśnie dowiedzieli, że będziemy jeszcze naszą rozmowę kontynuowali. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, za to, że państwo z nami byli. A była z nami pani profesor Helena Krasowska, językoznawca związana z Polską Akademią Nauk, autorka kilku biogramów, pan dyrektor Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, pomysłodawca, redaktor główny całej serii, bo to jest seria, to jest dopiero początek, rozgrzewają się państwo dopiero, i pan redaktor Tomasz Otocki, odpowiedzialny za część łotewską, przegląd bałtycki.